Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura. Wciąż, drodzy Państwo, jesteśmy w Pałacu Potockich. Już za mniej więcej godzinę recital Koriny Marti, która jest naszą gościnią.
Dzień dobry, droga Korino.
Good morning.
Myślałem o twoim recitalu, w którym zaprezentujesz twórczość kompozytorów XVIII-wiecznych. To wydaje się być nieco obok twoich standardowych zainteresowań, które koncentrują się wokół muzyki średniowiecza i renesansu.
Tak, tym razem będzie poważnie, bardzo poważnie. Poszłam dość nieoczywistą dla mnie ścieżką, myśląc o festiwalu Misteria Paschalia. Poproszono mnie o recital na historycznych instrumentach klawiszowych, ale przygotowany z myślą o muzyce XVIII wieku, a nie repertuarem, który jest moją domeną. Zastanawiałam się, czy chcę iść tą ścieżką, a potem pomyślałam, że nie. Muszę spróbować pokonać wewnętrznego diabła renesansu. I w końcu wybrałam bardzo piękny program, głównie muzykę z początków XVIII wieku i utwory nieoczywiste, które są grane dużo rzadziej niż, wybacz mi, zwykły Bach czy Rameau. To poszukiwanie i ten wybór, praca nad przygotowaniami do recitalu sprawiała mi dużą przyjemność.
Czy nie jest to w istocie misją samego festiwalu, który przecież jest wspierany ze środków publicznych, że mamy szansę zaprezentować coś, co jest naprawdę rzadkie, naprawdę pieczołowicie dobrane i dzięki temu w recitalu możesz zaproponować coś, co nieczęsto gości w repertuarach filharmonii czy wielkich festiwali?
Tak, to naprawdę piękne, że jako artysta dostajesz pewną swobodę w wyborze repertuaru. Takie zjawiska są bardzo dobrze widoczne w Polsce i zdarza się to coraz częściej. Naprawdę bardzo dobrze jest tu grać. Artysta ma dużą swobodę w swoich wyborach, więc jest wspaniale. To jest wspaniałe.
Czy sądzisz, że Polska jest nadal bardzo otwarta na muzykę dawną? To przecież wciąż stosunkowo młody rynek, o kilka dekad spóźniony w stosunku do Europy Zachodniej. Mieliśmy przecież żelazną kurtynę i przed 1989 rokiem właściwie nie było żadnej artystycznej wymiany między Polską a resztą Europy.
Poruszyłeś tutaj mnóstwo wątków i raz jeszcze podkreślę, że jestem bardzo szczęśliwa. Gram w Polsce mniej więcej od 20 lat. Te dwie dekady to zarówno wzloty, jak kryzysy, ale mogę chyba śmiało powiedzieć, że dla mnie Polska to nie jest Europa Wschodnia, a Europa Środkowo-Wschodnia. To prawdziwe centrum świata i Europy. Polska, ale też Czechy. I czuję, że jest tutaj ogromna rzesza publiczności głodnej muzyki dawnej. Nie tylko tej mainstreamowej, na przykład opery barokowej. Oczywiście nie mam nic przeciwko operze barokowej, ale jest wiele sposobności, by grać muzykę średniowieczną, renesansową i wcześniejszą niż ten mainstream. Być może to kwestia bogatej kultury i dziedzictwa kraju, ale za każdym razem, kiedy chcemy zaproponować coś nowego, czujemy, że są słuchacze, którzy będą głodni wrażeń, gotowi nas przyjąć oraz organizatorzy, którzy będą otwarci na takie propozycje. To bardzo piękne.
Czy zauważyłaś jakąś specyficzną cechę polskiej publiczności? Wydaje się na pierwszy rzut oka być dużo młodsze od na przykład francuskiej czy niemieckiej. Czy uważasz, że jest w tutejszych odbiorcach coś szczególnego, jeśli chodzi o wymianę energii między tobą a publicznością właśnie?
Gram dużo i wszędzie, choć akurat we Francji niezbyt często. Myślę, że to rynek dla francuskich muzyków. Możesz to wyciąć. Ale właśnie wróciłam z trasy po Stanach i publiczność jest bardzo zrównicowana. W Polsce i Czechach są tak samo osoby starsze, jak i bardzo młode. Jest wielu młodszych ludzi, ale i w moim wieku. No, to może już nie tak młodych i jakby to ująć, publiczność jest zawsze przyjazna, ciepła, bardzo miła i tak, z pewnością to daje ci wyjątkową energię. Ale muszę przyznać, że równie wspaniale jest grać na przykład w Anglii czy w Izraelu, gdzie publiczność reaguje spontanicznie i w trakcie koncertu krzyczy, że jest piękny. Tutaj tego nie dostaniesz. Myślę, że każdy kraj ma swoją specyficzną publiczność i to w dobrym tego słowa znaczeniu.
Wspomniałaś o Izraelu i z tym związana jest historia, o którą chciałbym cię zapytać. Rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej przed wywiadem i wydaje się to dość ważne w czasach, których nigdy nie spodziewałem się, że faktycznie doświadczymy. Myślę o napięciach, wojnie, rosyjskiej agresji i inwazji na Ukrainę, a także o tym, co dzieje się teraz między Izraelem i Palestyną. Czy mogłabyś odnieść się do tej historii, ponieważ wydaje się ona trochę nieludzka?
Tak, dziękuję, że o to pytasz. Kiedy Rosja najechała Ukrainę, byłam akurat w Stanach i nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje. Wiesz, trochę jakby ktoś ukruszył ci kawałek serca, zwłaszcza gdy masz wielu przyjaciół i rodziny we wszystkich tych krajach, w Europie Środkowej i w Rosji. I myślałam, że nie może być już gorzej. Ale tak, może. Wtedy przyszedł 7 października i jeśli jesteś Żydówką, to reszta twojego serca też została złamana. Nigdy nie myślałam, że wszystko będzie dobrze. Powiem to wyraźnie. Antysemityzm zawsze istnieje. Wydaje się, że u niektórych osób właśnie to jest przyczyną, ale myślałam, że jesteśmy od tego mniej więcej wolni, przynajmniej jeśli chodzi o artystów. Okazuje się jednak, że nawet ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z Izraelem czy Palestyną, czują potrzebę, by stanąć po którejś stronie. I koniec końców jesteś dla nich po prostu osobą, która reprezentuje Izrael. Oczywiście, w jakiś sposób jest to niesamowite i bardzo się z tego cieszę, kiedy widzę teraz, jak w Europie czy Stanach traktuje się nas, Żydów. I przychodzi moment, w którym musimy szukać rozwiązania tej napiętej sytuacji. I nagle okazuje się, że nie potrzebujemy Izraela. A to prowadzi do punktu, w którym już nie wolno ci grać w zespole, być w jakiejś grupie. A pozostałym bardzo łatwo się ciebie pozbyć. To bolało bardziej niż chciałam, więc muszę znowu znaleźć swoją wewnętrzną siłę. Więc tak, te rzeczy się zdarzają i nie jest to miłe. To nie jest przyjemne.
Pozwól, że cię zapytam, jak można sobie z tym radzić?
I'm lucky to have... People like you asking now.
Wystarczy, że mnie o to pytasz. Mam szczęście, że mam przyjaciół i mam szczęście, że znam muzyków z takich miejsc jak Iran i Turcja, którzy są ze mną i rozumieją szerszy obraz. Więc to jest piękne.
Jesteśmy teraz w Krakowie, który ma bardzo, bardzo bogatą historię opartą na wspólnotach i różnych narodach żyjących razem. Czy możemy więc po prostu wyznaczyć jakiś wektor skierowany w stronę tej wspólnotowości, jak również w stronę przeszłości? Czy sądzisz, że muzyka może być pomocna w przywróceniu tego rodzaju kohabitacji, współpracy, wymiany i po prostu bycia człowiekiem?
Tak, sztuka. Ale mam wrażenie, że nagle uaktywnił się jakiś złowrogi bliźniak, który ciągle był ukryty gdzieś obok, a teraz wpadł w szał w związku z pewnymi rzeczami. Muzyka zawsze pomaga, edukacja pomaga. Przeżyłam bardzo piękny moment. Jechałam taksówką i taksówkarz otwarcie sprzeciwiał się tej nienawiści. Więc nie sądzę, że tylko my, ludzie kultury, występujemy przeciwko temu otwarcie. To wszyscy ludzie, to ludzkość. Po prostu cieszę się XXI wiekiem. Pochodzimy z tak różnych miejsc. Czy nie możemy po prostu odpocząć, zrelaksować się? Kogo dziś obchodzą religie i tym podobne, płeć czy cokolwiek innego? Po prostu zrelaksujmy się, twórzmy muzykę lub prowadźmy taksówkę, czy zjedzmy razem coś dobrego.
A nie myślisz, że jest w tym jakiś paradoks, że przecież nigdy wcześniej nie było takich czasów jak te, w których żyjemy, które były tak różnorodne, tak otwarte pod względem granic czy wspólnot? Czy nie jest to wystarczające narzędzie, aby zbudować jedną społeczność?
Yes, but...
Tak, ale nie wiem, dlaczego pomyślałam, że to jest takie oczywiste, że pewne rzeczy nigdy więcej się nie powtórzą. I co się dzieje? Rosja rzuca się na Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że takie jest człowieczeństwo. Niektórzy ludzie potrzebują jasnego podziału na to, co dobre i złe. Także w odniesieniu do tej całej otwartości. I to po prostu przesuwanie granic dobra i zła. Po prostu myślę, że ludzie potrzebują dla siebie więcej granic, niż w rzeczywistości sami sobie uświadamiają.
Myślisz, że to rodzaj patrzenia na świat tak, by było o wiele łatwiej? Jeśli włożysz coś do pudełka i nakleisz na nim etykietę, to przecież chyba łatwiej nam to zrozumieć. Czy nie jest tak, że trudno nam pojąć to, co nie jest oznakowane?
Może, a może także dlatego, że niektórzy ludzie po prostu potrzebują wytyczenia ścieżki, kursu, którym będą mogli się poruszać. I zamiast znajdować radość w pracy nad własnym życiem, łatwiej jest im mieć radykalne zdanie na temat cudzych wyborów. Więc myślę, że brak otwartości wiąże się z bardzo zamkniętym umysłem. Brak otwartości wiąże się także z zaniedbywaniem tego, co wydarzyło się w przeszłości i brakiem zrozumienia dla większości ludzi na całym świecie. Po prostu nie masz zielonego pojęcia o historii.
Tymczasem ty przecież bardzo interesujesz się historią, grasz muzykę przeszłości i kopiesz, badasz, a wszystko to musisz zrobić, żeby się odpowiednio przygotować do swoich występów. Więc jeśli miałabyś dla nas radę, jak możemy wyciągnąć wnioski z historii, jak by ona brzmiała?
Szanuj historię, spójrz na nią. Przyjrzyj się temu uważnie i zawsze zadawaj pytania. To, czego się nauczyłam, kiedy czytałam Torę, tak, kiedy czytałam Talmud, to, że każda litera ma wiele różnych znaczeń. Zagłębiajmy się w to, starajmy się zrozumieć historię i nigdy nie osądzajmy. Ludzie przemieszczali się przez cały czas po całym świecie, więc czy powinniśmy teraz powiedzieć wszystkim Amerykanom, aby powrócili tam, skąd pochodzili ich dziadkowie? Zajrzyjmy do podręczników historii. Próbujmy to zrozumieć, ale nie etykietujmy tego.
Muszę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Będziesz grać z Lamorrą w komnatach zamku na Wawelu. Przyznaj, to bardzo wyjątkowe miejsce. Jak je czujesz? Jak je odbierasz? Jak odbierasz tę atmosferę, dziedzictwo, duchy historii?
Tak, ale chcę powiedzieć, że każde miejsce ma coś takiego, nawet ten pałac tutaj. To jest jak wow, wszystko jest pełne, bogate, czuję dużo energii. Myślę, że pięknem mojej pracy jest znaleźć się właściwie gdziekolwiek, usiąść przy najpiękniejszych klawesynach i grać z najmilszymi ludźmi lub solo. Poczuć te miejsce, szanować je i spróbować stworzyć coś, co jest teraz i dzisiaj. Każde miejsce ma zawsze piękną, ale i nierzadko bardzo złą historię, zwłaszcza jeśli spojrzymy na Wawel, to co wydarzyło się tam podczas II wojny światowej. To może być duży ciężar, ale myślę, że właśnie dlatego próbujemy to odczarować. Dlatego robię to, co robię. Chcę grać muzykę z przeszłości, ale pokazać ją dziś, z tymi dobrymi emocjami.
Bardzo się cieszę, że to słyszę. Więc teraz nadszedł ten moment, w którym poproszę cię, żebyś zaprosiła słuchaczy na swój recital, który rozpocznie się o 18:00. Czy mogłabyś powiedzieć słuchaczom Radia Kraków Kultura, co będziesz dziś grać i jeśli jest coś, na co chciałabyś rzucić szczególne światło, czy jest w tym programie coś szczególnie bliskiego tobie, co pozwoli odbiorcom na jeszcze bogatsze doświadczenie?
Mój program poskładałam z małych kawałeczków, z drobnych fragmentów. Jest więc na przykład suita autorstwa Gasparda Le Rue. To francuski kompozytor z samego początku XVIII wieku. I tą suitą rozpoczynam cały program, a później jej fragmenty pojawiają się pomiędzy innymi kawałeczkami. Cały recital kończy się menuetem z tej suity. I czuję się, jakbym z pomocą tych fragmentów opowiadała całą złożoną historię. A oprócz tego pojawią się polskie tańce, które znalazłam w polskich rękopisach i które powstały pod wpływem muzyki francuskiej. Podobnie kompozycje angielskie z francuskim echem. I bardzo mi się to podobało, że to jako doświadczenie Unii Europejskiej, ale w XVIII wieku. A więc, drodzy Państwo, kilka perełek od kompozytorów, których nie słyszymy zbyt często.
Trzymajmy się więc raczej Unii niż podziałów.
Absolutely.
Corinna Marti była gościnią Radia Kraków Kultura. Bardzo ci dziękuję.
Thank you.
Misteria Paschalia w Radiu Kraków Kultura.
Projekt zrealizowano we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.